Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Bardzo długo nie wiedziałam, co to znaczy być dorosłą. Kiedy miałam 20 lat, zaczęłam pracować, wyprowadziłam się z domu, z Wrocławia do Warszawy, skończyłam studia i wtedy myślałam, że to już. Myślałam, ale nie do końca mi ta dorosłość wychodziła. Wciąż czułam się bardzo pogubiona, wciąż bardzo poddatna na wpływ i opinie innych ludzi. Bardziej zastanawiałam się, co moje zachowanie wywoła u innych niż we mnie samej. Potem poczułam, że w tej dorosłości to już czas na ślub. Miałam narzeczonego, mieszkaliśmy razem, mieliśmy psa, była to namiastka wspólnej odpowiedzialności, był ślub, były deklaracje, była praca, była zabawa. No to teraz to już jest ta dorosłość, myślałam. Kolejny etap to dziecko. No więc większe mieszkanie, a potem drugie dziecko i jeszcze większe mieszkanie dla rodziny, 2+2+ pies. Wszystko jak trzeba. Tak sobie wyobrażałam moje dorosłe życie i tak mój plan realizowałam. Wszystko po kolei, krok po kroku. Jednak przyszedł moment, kiedy z mężem u boku, dwójką maleńkich dzieci w naszym dużym mieszkaniu, poczułam, bo jeszcze nie do końca rozumiałam, ale czułam, że chyba mnie ktoś oszukał. Bo skoro spełniłam wszystkie kolejne kroki w moim dorosłym życiu i nie czuję, że mam nad nim jakąkolwiek kontrolę, że w tym moim domu jest jakby czworo przekrzykujących się i walczących o swoją rację dzieci, czworo dzieci, nie dwoje dorosłych i dwoje dzieci, nie, że tej odpowiedzialności za te dzieci jest tyle, że ja nie jestem wcale na nią gotowa. Czy tak wygląda dorosłość, myślałam wtedy? Czułam się bardzo rozczarowana i czułam się bardzo niewygodnie, nieswojo, nie sobą w tym wszystkim. Pełniłam owszem narzucone społecznie role, takie jak obserwowałam dookoła, żona, matka, przedsiębiorczyni, ale nie czułam się za cholerę sobą, nie czułam się szczęśliwa. Czułam się za to pogubiona, samotna, zaniedbana, potwornie oszukana i jak już mówiłam, rozczarowana. Nie jestem typem człowieka, który potrafi żyć bez miłości, bez spełnienia, bez poczucia głębszego sensu, bez zadawania pytań, bez zmiany zdania. I wtedy właśnie poczułam, że mimo tego, że zrealizowałam mój model rodziny, mój model dorosłości, to chcę zmienić zdanie. Chcę zacząć od nowa. Nie wiedziałam jeszcze jak, ale wiedziałam, byłam pewna, że nie chcę tak jak do tej pory. Zdecydowaliśmy się z moim ówczesnym mężem na rozwód. Chorowałam na depresję, nie wiedziałam tego jeszcze wtedy. Czułam, że jest źle, ale nie nazwałam tego i nie zawalczyłam o siebie, nie miałam sił. Przyszedł na to czas nieco później. To doświadczenie też odmieniło moje życie na zawsze, bo pierwszy raz zawalczyłam o siebie dla siebie. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy nie mogłam już nie słyszeć, nie mogłam dłużej udawać, że to nie o mnie i nie do mnie. To był głos, który mówił, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za siebie i swoje dzieci. Nie wiedziałam kompletnie, o co chodzi, jak się to bierze tą odpowiedzialność. Poczułam natomiast, że ja muszę dorosnąć tam w środku. Przestać być kobietą, która wciąż oczekuje, że ktoś się zajmie moimi sprawami, że ktoś mi powie, co robić, że ktoś to wszystko ogarnie. Wszystko na zewnątrz oczywiście ogarniałam, ale w środku byłam jedną wielką kulą niepewności i lęku. Kulą braku wiary w siebie. Kulą, która się toczyła w nieznane. Dotarłam w terapii do momentu, kiedy padło stwierdzenie wewnętrzne dziecko. Od czasu, kiedy o nim usłyszałam, do momentu, kiedy je poczułam, kiedy się z nim skomunikowałam, też upłynęło wiele czasu. To po prostu przyszło pewnego dnia i było jak przebudzenie. Bolało. Ta prawda tak bolała, ta bezbronność wystawiona na powierzchnię mojego serca, uświadomiona prawda, nie było już odwrotu. Zaczęłam mój proces dorastania w wieku jakichś, nie wiem, 35 lat. Dziś mam 42 lata. Wiem, kim jestem, wiem, kim chcę być. Wiem, że czasem mam prawo nie wiedzieć. Uznaję siebie taką, jaka jestem. Co nie znaczy, że nie chcę się rozwijać, że nie chcę się zmieniać. Rozwijam się każdego dnia. Zmieniam zdanie, rosnę i się kurczę. Jedno jest stałe i niezmienne. Wiem, czuję, że to ja kreuję swoją rzeczywistość. Panuję nad moim życiem i biorę odpowiedzialność za wybory, których dokonuję dla siebie i moich dzieci. Z pełną świadomością, że mogę popełnić błąd. Czuję się wolna. I bardzo bym chciała przekazać dziś Wam trochę tej wiedzy. Jak się tam idzie, gdzie się tego szuka. Dlatego z nieukrywaną radością przedstawiam Wam dziś moją gościnię, Mariannę Gierszewską. Kobietę, mamę, żonę. Autorkę, właścicielkę dwóch firm, aktywistkę i piękną duszę. Porozmawiam z nią dziś o tym, jak dorosnąć, będąc dorosłym. Witaj, Marianko.
Witam cię serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Cześć, kochana. Słuchaj, nie spodziewałam się, nie, Nie powiem, że się nie spodziewałam. Bo właściwie wiedziałam, że dzisiaj się zadzieją różne niesamowite rzeczy, bo jest mi bardzo blisko do twojej energii. Chciałam powiedzieć, że nie spodziewałam się, że napiszę taki felieton. No nie spodziewałam się właściwie. Po prostu usiadłam i poczułam, że to jest ten moment, żeby stanąć też w tej prawdzie, bo ja to kocham. Kocham dzielić się moim doświadczeniem. Tak samo zresztą jak ty.
Tak.
Co niezwykle szanuję, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, co można innym dać, kiedy dostaje się jakąś lekcję w życiu i się z niej wyciąga wnioski.
Tak. Ja też tak myślę. Też wiesz, wydaje mi się, że to wszystko, co się w moim życiu wydarzyło, takiego powiedzmy, co świat może określiłby jako większe albo jakieś szczęście, tak, przyszło, czyli na przykład właśnie to, że mi się udało, że wypracowałam sobie drogę do tego, żeby powygrywać kilka większych castingów i rzeczywiście weszłam w ten zawód aktorski. Ten czas, to moje przysłowiowe 5 minut, ja wiedziałam, że ja bym chciała z tym zrobić coś więcej, że ja bym chciała wyjść do ludzi, dać im coś więcej. A wiedziałam też głęboko, że chciałabym się podzielić historią swojej choroby, swojej operacji, wyłonienia stomii. To było dla mnie jedyne takie doświadczenie w życiu tego kalibru. Jedyne takie doświadczenie, które ja wiem na pewno, też patrząc z perspektywy, że to jest po prostu doświadczenie, które mnie zbudowało, które mnie odbudowało, które mnie tak naprawdę urodziło w ogóle na nowo. Więc wiedziałam, że ja chcę z tym wejść do ludzi i ta prawda, ta autentyczność, która czasami jest bardzo trudna, niejednolita, to nie jest też oczywiste opowiadać o różnych rzeczach. Dla mnie to jest jedyna droga. Jedyna droga. Więc ta prawda i ta autentyczność, to jest chyba taka moja tożsamość na dzień dzisiejszy.
Bardzo się z tego cieszę, wiesz, bo myślę, że wiele osób z tego korzysta i udało ci się to, co zamierzałaś, czyli dzielić się swoją prawdą z ludźmi i no bo na pewno nie miałaś jakichś oczekiwań, co oni z tym zrobią, ale oni pięknie z tym pracują, wydaje mi się, bo odważają się też poczuć.
Tak, tak. Ja myślę, że wiesz, łatwiej nam jest stawać do swojej prawdy, jak widzimy po pierwsze, że inni też stają do swojej prawdy. Po drugie, jak mamy historię, z którą możemy się utożsamić w jakikolwiek sposób, bo tak moja historia stomii, wyłonienia stomii, moja historia choroby, operacji, to nie jest tylko i wyłącznie historia o tym, że była dziewczyna, która biegała do toalety, która wyzdrowiała, była chora, wyzdrowiała, przeszła przez operację i teraz ma super szczęśliwe życie. To jest tak naprawdę historia o ranach, o krzywdach, o tym, co było w klatkach, o tym, co było zakopane, zagrzebane, o tym, co się narodziło ponownie, o tym, co się odrodziło. To jest historia o jakimś takim dotarciu do takiego dna, do takiego punktu, w którym już się nie da podkolorować, albo zamalować, albo zabrokatować. Po prostu jestem naga, stoję z tym, co mam, nawet jeżeli to jest brzydkie i brudne i niepopularne. I wydaje mi się, że jeżeli ludzie to widzą, z tym są w stanie się utożsamić, z tym chcą się utożsamiać, to tam jest taki piękny punkt, który może poprowadzić do zmiany.
Ciężko być dzisiaj w prawdzie, kiedy wszystko dookoła jest właśnie w tym brokacie, filtrze. Nie ułatwia to. Nie ułatwia, bo to jest bardzo niepopularne. Jak już ktoś to zrobi, to ludzie lgną do tego, ale są też tacy, którzy powiedzą, powiedziała tak, żeby zrobić szum wokół siebie.
Tak.
Że to jest odbierane dalej. To mówią ludzie, którzy nie są w stanie się z tym jakoś utożsamić, bo musieliby wypowiedzieć coś o sobie, o swojej prawdzie, więc znów zasypują, wiesz, odganiają, obśmiewają w jakiś sposób. My same obśmiewamy, nie wiem jak ty, wiem, że właściwie chyba już tego nie robisz, a może ci się zdarza, bo słuchałam dzisiaj też wywiadu z tobą, omówiłam ci przed nagraniem. I tam mówiłaś właśnie, że podczas choroby dotarło do ciebie, że ty musisz po prostu ją przejść taka, jaka ona jest, z całą właśnie tą niedobrą, brudną, niewygodną prawdą, która nie jest... No, bardzo intymne rzeczy tam opowiadałaś też i to musiało być potwornie trudne, ale myślę, że totalnie pomagające ludziom, że to się nie da inaczej.
Nie da się inaczej. Nie da się inaczej. To znaczy ja... Po pierwsze, ja nie wierzę, że ja mogłabym w ogóle... Jeżeli ktoś mnie nazywa na przykład przewodnikiem, bo spotkałam się też z takimi określeniami siebie, nie uważam, że mogłabym przewodzić ludzi dalej niż do miejsca, do którego sama doszłam. Mhm. I ja nie wierzę w to, że ktoś jest w stanie z punktu strefy komfortu kogoś nauczyć, jak wyjść w Himalaje, Alpy, na Mount Everest, jak wejść. Jeżeli sam jest cały czas w swojej strefie komfortu, w swojej banieczce, jakiejś takiej przyjemności. Tam, jeszcze, tam, gdzie jeszcze nie doszła prawda. Bo prawda najczęściej nie jest przyjemna. Prawda najczęściej jest brudna. Prawda najczęściej nas zabiera do takich historii, które są opatrzone wstydem, które są pełne jakiegoś zwątpienia, jakiejś beznadziei, jakiejś trudności, jakiegoś bólu, może smutku, może łez, może gniewu. My o tym nie lubimy mówić, my do tego nie lubimy wracać, więc kreujemy sobie jakieś wyobrażenie o sobie, wyobrażenie o życiu, wyobrażenie o tym, co być powinno, co ja teraz powinnam w tym życiu. I wydaje mi się, że tak naprawdę, ja wiem, nie wydaje mi się, wiem, że dopiero konfrontacja z tym, o czym najmniej chcemy rozmawiać, dopiero to jest takim prześwitem, taką drogą, startem tej drogi do zmiany i startem drogi do wewnętrznej dorosłości.
O której będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak.
By the way, przy okazji, tak. Bo myślę, że tych tematów tutaj się trochę poruszy. Ja dzisiaj jechałam rano z Mazur tutaj do nas na nagranie i mój mąż mnie zawoził na pociąg. No i mówi, no i o czym będziesz rozmawiać? Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, jak ja już tam ją mam w tym studio, to ja bym chciała o wszystkim. Tak. Mówię, muszę się na coś zdecydować, ale chcę tyle tematów poruszyć. Ale będziemy rozmawiać o tym, jak dorosnąć, będąc dorosłym, czyli jak wziąć odpowiedzialność za swoje życie, o tym, co też pisałam w felietonie, że miałam z tym problem, ponieważ właśnie realizowałam jakiś plan, nie mój, tylko taki, jak został mi wdrukowany, że tak jest dobrze, tak. Że tak jest po kolei, że tak powinno być. I naprawdę miałam takie poczucie, że o co, w ogóle o co chodzi, co się dzieje? Dlaczego to nie działa? Przecież ja wszystko zrobiłam tak, jak trzeba. Ale nie jest fajnie.
Jak sobie dzisiaj stałam na balkonie pomiędzy warsztatami i zastanawiałam się, dostałam tylko od ciebie wiadomość, że słuchaj, kochana, myślę, że temat odpowiedzialności, temat wewnętrznej dorosłości, temat nadodpowiedzialności, to ja sobie myślę, Boże Święty, muszę powiedzieć, musimy o tym porozmawiać, o kobietach, które są nadodpowiedzialnymi dziećmi, i potem wchodzą w dorosłość. Mm-hmm. I ten scenariusz tej kobiety takiej, która się w pewnym momencie wyłącza i buntuje przeciwko wszystkiemu temu, w co ona weszła w życiu i do czego ona weszła w życiu, to nas tak często zabiera do tych nadodpowiedzialności, do których my stajemy jako dzieci. Ja nawet dzisiaj, jak sobie rozłożyłam słowo odpowiedzialność. Dziecko, które musi mieć odpowiedzi dla dorosłych, za dorosłych, dla rodziców, za rodziców. Jak jestem do tego postawiona jako dziecko, to jaka ja potem wychodzę do dorosłości? Po pierwsze, czy ja w ogóle mogę do niej wyjść?
Z czym?
Z czym ja do niej wychodzę? I jak często się powtarza ten scenariusz, że kobiety, które były nadodpowiedzialnymi dziećmi, dziewczynkami, na przykład tutaj mówię o dziewczynkach, wychodzą do tej dorosłości takiej swojej, dobra, takie zapędzone tym, co się powinno, układają, jakby uszczęśliwiają cały świat tymi swoimi decyzjami, były w nadodpowiedzialnościach, więc one też siebie stawiają gdzieś na ostatnim miejscu listy priorytetów, realizują po kolei wszystko to, co się powinno, czyli właśnie studia, narzeczony, zaraz mąż, tutaj nareszcieństwo, tu wesele, tu wszyscy uśmiechnięci, tutaj piesek, tu króliczek, tu chomiczek, tutaj dom, tu mieszkanko, tutaj kredyt, wszystko mamy. I ta odpowiedzialność, która jest w tym scenariuszu, po pewnym czasie tej kobiecie może się kojarzyć z tak dużym ciężarem, z tym ciężarem, który ją zabiera tak naprawdę do dzieciństwa, gdzie tam była, gdzie tam była ta nadodpowiedzialność, gdzie tam było za ciężko, że ona w pewnym momencie patrzy na to i ona ma takie koniec. Zbuntuje się po raz pierwszy w życiu. I to są te bunty, które my często widzimy tych kobiet, mężczyzn, dorosłych już. To są bunty dzieci, które mówią do rodziców, do mamy, do taty, nie, ja tego nie wezmę za ciebie, ja tego, ja nie potrafię tyle dźwigać, ja nie potrafię tego za was rozwiązać. Tej historii, tej waszej wojny, czy tej kłótni, albo ja, mamo, nie potrafię za ciebie wziąć twoich emocji, albo ja, tato, nie potrafię za ciebie wziąć twoich emocji. I tak naprawdę to, co my realizujemy w tym życiu dorosłym, to nas cały czas zabiera do tego, co było w odpowiedzialności, co było w ciężarze, kiedy myśmy byli dziećmi.
No i złościmy się często jak dzieci, nie?
Tak.
Ja miałam właśnie takie uczucie. Powiem ci, że zdarza mi się cały czas zdarza mi się wejść w pozycję dziecka. Dokładnie wiem teraz, kiedy to robię. Już nawet nie złoszczę się na siebie, że to robię. Po prostu mówię, kurczę, znowu tam jestem, wyłapuję to i wracam. Jeśli się zachowam jakoś tak nieadekwatnie właśnie po dziecięcemu do jakiejś sytuacji, to przeproszę. Czasami zdarza mi się z moimi córkami dorastającymi wejść w jakiś konflikt po prostu z poziomu dziecka i nagle sobie myślę tak, kurde, po prostu znowu trójka dzieci tutaj się kotłuje. Przecież ktoś musi stanąć tu i powiedzieć już, jak jest naprawdę, nie? A nie się przerzucać i przepychać. Jest to mega trudne. Słuchaj, jak sobie uświadomić, no bo są ludzie, którzy mają domy na pierwszy rzut oka w porządku. Albo ich rodzice całe życie im mówili, że to jest wszystko okej i normalne, to co oni w tych domach dostają. Tak. Więc jeśli nie sięgną po terapię, jeśli nie posłuchają innych ludzi, jeśli na przykład nie spotkają się w grupie, jeśli się nie skonfrontują z innymi, nie czytają, nie sprawdzają, to mogą całe życie w ogóle nie wiedzieć, że było coś nie tak.
Tak.
Czyli my musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie i się dokopywać? Czy możemy tak... Czy wiesz, czy każdy znajdzie tą prawdę? Czy każdy ma szansę w ogóle znaleźć tą prawdę?
Wiesz co, w ogóle to a propos tego, co powiedziałaś, że czasami masz poczucie, że stoisz ze swoimi dziećmi i po prostu... Ja też to mam. Ja też czasami mówię jakieś zdanie i mam takie, o, ciekawe. Ciekawe. Iluletnia Marianna to powiedziała? I do kogo ta Marianna to powiedziała? Ta świadomość, czyli widzę. To jest dla nas możliwość zmiany. To jest dla nas możliwość zrobienia czegoś inaczej. Dopóki nie widzę, no to ja nie wiem, co mogę zrobić inaczej. Więc rozwijanie tej świadomości to jest dla nas niezwykle ważne. Czyli to jest to, od czego my się wszyscy uchylamy na prawo, na lewo, bo się boję, bo tam się z czymś niewygodnym skonfrontuję. Ale to jest super pytanie. Co my mamy robić? Co to w ogóle, co my mamy robić do cholery, nie? To jest... Moim zdaniem przede wszystkim dwie prace są przed nami do wykonania zawsze. A może nawet trzy. Po pierwsze, temat wewnętrznego dziecka i wszystkich ran więzi, które tam były. Ran więzi mamy 5, więc patrzymy sobie na wszystkie te rany więzi. To jest porzucenie, odrzucenie, upokorzenie, zdrada i niesprawiedliwość. Co się tam powydarzało?
Ale słowa.
No, upokorzenie, porzucenie, odrzucenie. My to znamy. My to znamy, poczucie zdrady, że jestem zdradzonym dzieckiem. Na przykład, bo któryś z rodziców odszedł. Poczucie niesprawiedliwości. Na przykład starsze rodzeństwo, które często jest powkładane w nadodpowiedzialność. Jesteś starszym rodzeństwem. Ile już w tym słowie jest.
Musisz się wykazać i się opiekować.
Tak. Nawet kilka dni temu coś tam rozmawialiśmy z Miłoszem. No o drugiej ciąży, jakby to było, a kiedy by to mogło być i coś. I tak patrzę na Ignacego i mówię, no to Ignacy byłbyś starszym bratem. I od razu się złapałam, że miałam takie, o Jezus, jakie to we mnie skojarzenie od razu wzbudziło. Starszy brat, czyli ten, który musi, całą listę rzeczy musi.
Tak. I musi już się zachowywać inaczej, bo jest starszym bratem i musi dawać przykład.
Tak.
Nie?
I już musi być doroślejszy.
Już niesie jakiś tam swój plecak z powinnościami. Tak.
I od razu powiedziałam do Ignacego, że i nic więcej nie musisz. Tylko jesteś na metryczce starszym bratem, ale nic więcej nie musisz. Więc pierwszym krokiem jest zdecydowanie popatrzenie sobie na te rany wewnętrznego dziecka. Drugim krokiem według mnie to jest powychodzenie ze współuzależnień, w których my jesteśmy.
Śmieję się, gdyż jestem po 4-letniej terapii takiej dla współuzależnionych, która była totalnym cudem dla mnie i właśnie bycie w grupie i z różnymi ludźmi i zobaczenie, że wszyscy mamy coś i tak, że wszyscy chcemy zrozumienia i miłości jako ludzie.
Tak.
To było niesamowite doświadczenie. Właśnie współuzależnienie, bo ludziom to się kojarzy tylko z alkoholem, ale to tak nie jest.
Nie.
Takie jest pierwsze skojarzenie, nie?
My, szczerze, my jesteśmy w większości społeczeństwem współuzależnionym.
Mhm. Weź coś nakreśl, tak żeby komuś coś piknęło na przykład.
Współuzależnienie, czyli wchodzimy w cudze problemy. Ratujemy ludzi.
No lepiej wejść w cudze niż w swoje.
No, jasne. Ratujemy ludzi. Doradzamy, wiemy lepiej, jesteśmy ciotki dobre rady, martwimy się o innych, jakby im to cokolwiek miało pomóc, zmienić, dać. Martwimy się. Boże, ja się tak o ciebie martwię. Oczywiście, to cię też pięknie oddala od swojego życia. Mm. My tkwimy społecznie we współuzależnieniu. Ba, my gloryfikujemy współuzależnienie. Jak ktoś komuś pomaga za wszelką cenę. Empatyczny. Kurde, tak.
No, szlachetny.
Szlachetny. Jak ktoś stawia cały świat ponad siebie, no pięknie się poświęca, pokazuje, że może, pokazuje, że wszystko jest możliwe, że da się wszystko, tak? My to gloryfikujemy, my to oklaskujemy społecznie.
No i potem ci nagle mówią, że to jest złe.
Tak.
No można zwariować, nie? Powiedzieć sobie, jak to? Ktoś mnie tutaj w coś chce wkręcić, nie? Może jakaś sekta.
Ale to współuzależnienie dla nas wszystkich właściwie zaczyna się przy mamie.
Mhm.
Bo my wszyscy mamy taki odruch i to są odruchy automatyczne. To nie tak, że my sobie wymyślamy jako dzieci. Mamy automatyczny odruch, żeby ratować mamę, pocieszać mamę, być przy mamie. My jesteśmy tak skupieni, my tak dużo widzimy jako dzieci i my od razu reagujemy. Czy na przykład zaśmiejemy sytuację,
tak,
czy będziemy niegrzeczni, czy na przykład się walniemy, rąbniemy głową w coś, żeby mamę
odwrócić
jakoś
uwagę,
odwrócić uwagę, tak, albo ją rozbudzić. My mamy taki ruch w sobie reanimowania ludzi. Tak? Niedosłowny oczywiście, tylko po prostu taki emocjonalny. My badamy. Ja to określam takim słowem, że mamy czułki skierowane na zewnątrz. I większość z nas to ma. Nie czułki skierowane na siebie, czyli moja uważność na mnie, tylko jest najpierw, co czuje świat, co myśli świat, co widzi świat, co pomyślą ludzie.
Och, co ludzie pomyślą i powiedzą, ale w ogóle co ludzie pomyślą. Czy my tak ciągle myślimy, co ludzie pomyślą, a oni myślą, co my pomyślimy i tak sobie wszyscy
tak
myślimy. Nikt nic nie myśli o sobie,
tak,
tylko o
tak
tym, co ktoś o nim pomyśli, nie?
Tak.
To, jakie to jest, jakie to budzi lęk, nie?
Tak.
I całe życie jesteśmy też straszeni tym, że ale wstyd, co ludzie powiedzą.
Tak, tak, tak. I to są wszystko, widzisz, ale to też jest takie, to też jest wynikające częściowo z tego, że mnie nie ma w sobie, czyli jestem w każdym innym.
Mhm.
Jestem w
ilu
jego
możesz
głowie.
Być? W ilu możesz być?
Nieskończenie wielu.
Pamiętam, jak miałam kiedyś, jak robiłam kiedyś urodziny, ile ja miałam gości. Boże, ile ja miałam gości, ile miałam przyjaciół. Przyjaciółek, wszystkie przyjaciółki. Teraz mam garstkę.
Tak.
Nie jestem właśnie we wszystkich.
Tak.
I jak przestałam być we wszystkich, to oni przestali być we mnie.
Tak.
Dopiero zobaczyłam, że to ja dbałam o to wszystko. To
tak
ja zagarniałam to stado, nie? Do
tak
siebie, żeby czuć ich, a nie siebie.
I ile my lat, ile my czasu, ile my energii potrafimy poświęcić na to, żeby zaopiekować się, uratować wszystkich dookoła siebie. Siebie porzucamy. My siebie porzucamy. Notorycznie. I ta praca ze współuzależnieniem, ja też przeszłam wielotygodniową terapię, kurs pracy ze współuzależnionym własnym dzieckiem wewnętrznym.
Boże, wewnętrzne dziecko może być współuzależnione również.
Tak.
Biedne dziecko.
No.
A jak to?
My już na etapie życia prenatalnego i to już powstało naprawdę dużo badań w tym temacie. Woda przewodzi emocje.
Mhm.
wody płodowe. Woda, mama coś czuje, przez wody płodowe dziecko to czuje. Dziecko bierze na siebie, co się da, żeby mamę odciążyć. Już na etapie życia prenatalnego, życia płodowego. My już we współuzależnieniu możemy być
zanim
pierwszy
się
dzień życia, zanim się urodzimy, tak. I ja myśląc o mojej historii, mojego dzieciństwa, ja widzę, ile ja tam brałam na siebie. Ja mam tego świadomość. Mam to już tak wypracowane i przepracowane, że wszystkie trudne emocje, które były z tym związane, czyli złość, poczucie niesprawiedliwości, poczucie jakiegoś braku, pustki, że ktoś mi nie dał tak, jak powinien mi był dać na przykład. Mm-hmm. Ja już to mam poukładane i teraz ja już mam taki duży spokój w sobie widzenia tego, jakie to było, że inne być nie mogło, a każdy rodzic zawsze przychodzi z tym, co ma. To jest śmieszne, jak ludzie mówią, moja mama powinna była tu, mój to. No jeżeli dysponujesz kanapką z żółtym serem, to choćby za przeproszeniem skały srały, no nie wytrzaśniesz spaghetti bolognese. Mhm. Jeżeli rodzic dysponuje kanapką z żółtym serem, przez takie, a nie inne okoliczności jego własnego dzieciństwa, wszystko jedno, to on ci nie da spaghetti bolognese. Jako dorosły człowiek, to jest twoja sprawa już i twoja praca, żeby przeżyć żałobę po tym, że nie masz tego spaghetti bolognese, żeby sobie popatrzeć na to, jak bardzo chciałaś, kiedy chciałaś tego spaghetti bolognese i popatrzeć na to, miałam kanapkę z żółtym serem.
I co, możesz sobie sama to spaghetti dać?
Zawsze.
No właśnie, bo my, mam wrażenie w ogóle, że kobiety, głównie kobiety, ale może to nie jest prawda, ale ja mówię o swoich obserwacjach tylko tak. I wyłącznie, że kobiety bardzo często właśnie liczą na to, że ktoś weźmie odpowiedzialność za ich życie, że ktoś to ogarnie, nie? Że nie chcą dorastać.
Tak.
Zostały wychowane na przykład w patriarchalnym domu, gdzie ojciec był jakąś ważną taką personą, która przynosiła do domu pieniądze i było, wiesz, no kiedyś to była taka świętość, nie? Ojciec zmęczony przyszedł cicho,
tak.
Bo teraz będzie odpoczywał.
Tak.
I córeczki tam, wiesz, bawiły się cichutko w kącie, żeby ojca nie zdenerwować, bo on przecież ważną misję spełnił, poszedł, wrócił.
Tak.
Z pracy. No i zakładają swoje domy i wchodzą dokładnie w tą samą rolę. Wykonują tą pracę nieodpłatną w domu, której jest, jak sama wiesz, w cholerę, która jest niedoceniana, a wręcz niezauważana.
Tak.
I żyją w poczuciu niesprawiedliwości i w jakimś takim, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego mi się nie udało, ale nie wiedzą może, że mogą to zmienić. Ja bym chciała, żeby to dzisiaj tak wybrzmiało. Wiesz, bo ja też w tym byłam, że obwiniałam cały świat za to, że mi się nie udało. Zazdrościłam innym ich sukcesów. Boże, jakie to było wygodne. Tak się oblać tą zazdrością, tak? I właśnie pomyśleć sobie, a tej się udało, bo na pewno jej ktoś załatwił, albo się z kimś może przespała na pewno. I teraz tam jest z tej telewizji na przykład, nie? A tato na pewno coś tam. No wiadomo, jak bogaty to nakradł i tak dalej. Nie? Jakie to jest wygodne. To jest, w ogóle to jest trutka, to jest taka trutka, ale my sobie tą trutkę tak sypiemy, zjadamy sami. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się sami również zabrać za porządki i to po prostu zatrzymać, nie?
Tak. Pierwsze porządki, jakie my sobie, jakie powinniśmy sobie, czy możemy, czy może warto, zacząć sobie ustanawiać, to jest przede wszystkim poszukanie tego, co ja odtwarzam. Czym jest moje życie w tym momencie? Co ja tym swoim życiem realizuję? Przecież najczęściej to są skrypty i schematy jeden do jednego, takie jakie widziałyśmy w domu.
I jeszcze wychodząc z tego domu, mówiłyśmy sobie, ja nigdy taka nie będę. Na
Im
przykład,
bardziej
jak moja
sobie
matka.
Tak powtarzamy, tym bardziej się związujemy.
Albo będę miała faceta, który będzie coś tam, a szukamy sobie kopitaty, nie?
Tak, tak. Tak naprawdę to jest dwustronne. Z jednej strony jest mama bardzo pracująca w naszym partnerstwie, chociaż to jest niepopularna teoria.
A weź coś powiedz, dwa zdania.
Mama jest tą pierwszą, która jest nam tak bliska. Mhm. Mama nas nosi 9 miesięcy pod sercem, mama nas rodzi, z nią przeżywamy dokończoną lub niedokończoną traumę okołoporodową. Ona jest tą pierwszą. Ona nas potem karmi piersią, czy nie karmi, jest blisko nas. Z nią mamy ten pierwszy taki
najbliższy
zapis,
kontakt.
Tak.
Nie?
I też pierwszy wzorzec bliskości, fizyczności, miłości, tego, co znaczy być. To jest mama. Więc jeżeli ta mama była zimna, trudna, daleka. My sobie podobnych jakości szukamy w partnerstwie.
Mhm. Na drugim
miejscu, nieświadomie, oczywiście. Na drugim miejscu przychodzi tata i wzorzec taty. On jest mniej haczący, chociaż się wydaje, że jest, no to w zależności od sposobu patrzenia. Tata jest na tym drugim miejscu. I najczęściej to się pokazuje w tych sytuacjach, gdzie na przykład tata wyjeżdżał na delegację. No, a gdzie jest twój mąż? No, on pracuje na delegacjach, właśnie jeździ na delegacje, albo jest kierowcą, nie ma go po 3-4 tygodnie. Czy ty w tym jesteś szczęśliwa? No, tak już po prostu jest. Mhm. Znaczy, to jest w ogóle niesamowite, że my jako ludzie mamy takie przekonania, że żeby zarobić, to się trzeba ucharować, żeby mieć poczucie, że dokonałam czegoś, to ja się muszę zarżnąć i zapracować na śmierć.
Skoro ona odniosła sukces, to na pewno nie ma jej w ogóle z dziećmi i nie widuje dzieci, wybrała karierę, a nie rodzinę.
Tak, i że dla rodziny to się trzeba poświęcić, a jak już coś działa, to po co to psuć? I głębokie przekonanie, że no, życie różami usłane nie jest.
Nie można mieć wszystkiego.
Płatkami róż. Tak, nie można mieć wszystkiego, więc badajmy, i to jest wielka praca, bo my tych przekonań mamy setki i tysiące. I tych, które pracują w nas pokoleniowo, i tych, które pracują u nas przez taki, a nie inny dom, i tych, które pracują w nas, bo takie były nasze doświadczenia i takie przekonania sobie zapisałyśmy w sobie i zapisaliśmy. Badajmy swoje przekonania i przede wszystkim... Dlaczego my, i to też jest kolejne pytanie, dlaczego my się zgadzamy na niewygody? Mhm. Często mamy z tego jakieś korzyści. Oczywiście my sobie tych korzyści sami nie wymieniamy. Nie mamy takiej odwagi często, żeby sobie powiedzieć, kurde, jak ja mam korzyści z tego na przykład, powiem teraz ze swojego doświadczenia, jak ja miałam korzyści z tego, że chorowałam? Mhm. Miałam korzyści. Oczywiście, że miałam.
No powiedz.
Moją główną korzyścią było to, na początku choroby, że godziłam rodziców, bo byli w takiej sytuacji, że musieli ze sobą gadać, a byli po rozwodzie. Byli w takiej sytuacji...
Miałaś namiastkę, że oni są razem,
Miałam namiastkę, że są razem, bo przecież w szpitalu siedzieli koło siebie. Mhm. Miałam więcej uwagi i od mamy, i od tego taty nieobecnego, którego nie było. Mhm. Miałam poczucie, że świat się o mnie troszczy, że świat się o mnie martwi. Oczy, uszy, wszystko było na mnie.
Byłaś ważna.
Byłam ważna. Każdy z nas ma korzyści wtórne. My lubimy problemy, bo one nam też dużo przynoszą.
Uśmiechnęłam się, bo sobie przypomniałam, teraz przyszło do mnie, że jak byłam mała, to strasznie chciałam mieć rękę albo nogę w gipsie.
O, tak!
Marzyłam o tym i sobie nigdy nic, cholera, nie złamałam, żeby właśnie wszyscy się o mnie martwili.
Tak.
I żebym była taka właśnie w centrum uwagi, nie?
Bo gdzie ja jestem głodna? I gdzie ja byłam głodna? Przy nas tyle rzeczy pracuje. Tyle... Dynamik przy nas pracuje. My wybieramy tego nie widzieć. Wybieramy tego nie widzieć. I jak ktoś na przykład mówi, że był już u 10 terapeutów, u 10 specjalistów, no nic tu nie pomaga, no takie jest to moje życie straszne. Czemu chcesz być ofiarą? Mhm. Czemu chcesz być ofiarą swojego życia? Bo to my wybieramy, czy jesteśmy ofiarami, czy mamy sprawczość w tym życiu.
Gdzie jest ten moment, wiesz, żeby to... Bo to trzeba poczuć, bo to ci każdy może powiedzieć, ale to ty musisz zrobić, podjąć decyzję, że ty teraz chcesz to poczuć i musisz, to słowo też jest super. Ale chyba musisz. No nie ma wyboru, no musisz wziąć odpowiedzialność i porozmawiać ze sobą.
Tak.
Przede wszystkim. Właśnie, wiesz, bo my często nie wiemy, skąd my mamy przekonania, jakie mamy przekonania, w ogóle się nie zastanawiamy nad tym. Napieprzamy te 8 godzin do przodu, to, tego po kolei, o Jezu, to jeszcze te ziemniaki, to, dobra, pranie zrobione, dobra, padamy na kanapę, no to sobie odpalę serialik, dobra, koniec.
Tak.
Do jutra. I zagłuszamy, nie? A jak się zdenerwujemy, no to dobra, no to... nie wiem, straciłam pracę zamiast, no wiadomo, że trzeba opłakać też, nie? Każdą rzecz. No ale dobra, to się piję butelkę wina, coś tam zrobię tego, wkurzę się na cały świat, ale dalej nie masz kontaktu ze sobą.
Tak.
My się nie lubimy w ogóle spotykać ze sobą, ale chcemy mieć dobre życie. No
tak.
I co, Marianka, da się?
No da się, tylko widzisz, to jest jedna jedyna rzecz. No ale słuchajcie, to jest tough love, to jest trudna miłość, to jest taka chropowata miłość. Bo jak chcemy być dorośli, to potrzebujemy trochę chropowatej miłości. To znaczy, nikt nie pociągnie za rękę, nikt nie wsadzi nas na siłę w otwarte drzwi, i nikt nam nie pokaże paluchem i nie zmusi nas do tego, żebyśmy my się zmienili. I ja to mówię, bo was kocham. Bo was wszystkich kocham. Właśnie
ale
dlatego.
Ale wstrętna jest, tak mówi, straszy jak pani w szkole. No ale taka prawda.
Ale zobacz, jakie to jest piękne wtedy,
no.
Bo to jest znowu, wychodzę ze współuzależnienia, to jest znowu ja podjęłam decyzję, że chcę inaczej. Ja podjęłam decyzję, że chcę dla siebie szczęścia. Na przykład ja podjęłam decyzję, że widzę się w tym, a w tym już nie.
Tak.
Nie mogę wtedy zwalić znowu na cały świat. Bo oni mi doradzili, że ja powinnam z nim zerwać. No i ja z nim zerwam. Nie. Przepraszam, ale nie. To nie jest dorosłe. To nie jest dojrzałe. To nie jest wewnętrznie dojrzałe. Więc tak naprawdę i patrzmy na ten moment, kiedy te buty, czyli to nasze życie metaforycznie, już nas tak obcierają, że nie spędzimy w nich ani jednego dnia dłużej. I to są zwykle takie momenty, czyli momenty przełomowe, momenty, gdzie my dochodzimy do jakiegoś muru. To dlatego mur i trud i zmagania to są dobre rzeczy, bo one bardzo dużo niosą. Niosą szansę na zmianę. Więc to jest ten moment, gdzie my się decydujemy, za przeproszeniem, pierdolę, wyrzucam te buty, kupuję albo robię se nowe.
Chwilę może będę musiała iść boso.
Może chwilę nie będę wiedziała, które buty wybrać. Może mnie będzie bolało, może będę płakać, może będę wyć, może będę skomleć, może będę wściekła, może się ze mnie wyleje cały po prostu bajzel, syf i błocko. Niech tak będzie. Zaczynam trzeźwieć. Widzę, co się ze mną dzieje. Rozpoznaję te emocje. Zaczynam mieć szansę na zmianę. Daję sobie szansę na zmianę. Mam szansę na nowe. I to jest ten piękny moment, gdzie my często, kiedy dochodzimy już do skraju wytrzymałości, tak jak ty opisujesz w swoim felietonie, po prostu wszystko już było tak wielkie, ciężkie i za duże, że ja wychodzę.
Nie wiem, gdzie idę.
Jak my dochodzimy do tego skraju wytrzymałości, tam się pojawia ta iskra. Chcę inaczej. I decyduję się. I nie wiem, co się wydarzy, ale decyduję się inaczej.
Tak, bo w ogóle ludzie często mówią, że ale ja nie wiem. I właśnie wydaje mi się, że nie trzeba się skupiać na tym, czy się wie, czy się nie wie. Jeżeli wiesz, czego nie chcesz, to już wiesz, nie?
Tak, to już coś wiesz, dokładnie tak. Zresztą te momenty, kiedy my mówimy nie wiem, gdzie one też są często takie zapędzone. No jak się czujesz, nie wiem. Co byś chciała, nie wiem. Albo co byś chciała, nie wiem, wybierz. To jest często takie zapędzone. Jeżeli sobie zaczniemy dawać czas na realne skontaktowanie się z tym, co ja czuję, co jest we mnie, czego ja potrzebuję, co ja sobie o sobie samej teraz wyobrażam, jak ja widzę swoje życie, czego ja teraz dla siebie czuję, że potrzebuję. Jak my zaczniemy się ze sobą kontaktować i to jest taka praca, wiecie, jak na siłowni, codzienna. Jak my zaczniemy się ze sobą kontaktować, nawet z tym prostym jednym pytaniem, co ja czuję, czego ja potrzebuję, to my już tu zaczynamy trzeźwieć. I wtedy zobaczycie, że znika nie wiem. My zawsze wiemy, co czujemy. Zawsze wiemy, czego potrzebujemy. Tylko nie zawsze odważamy się to mówić na głos.
Trzeźwieć mówisz w jakim kontekście?
Trzeźwieć mówię w kontekście, że my, jak jesteśmy współuzależnieni, albo jak jesteśmy trwający w jakiejś iluzji, bo my tkwimy sobie jako społeczeństwo często w iluzjach. A propos siebie samych, swoich relacji, swoich związków, tłumaczymy sobie wiele rzeczy, tak jak kiedyś tłumaczyliśmy rodziców albo trudy w domu. My jesteśmy pijani tym. My się tym upijamy. Nie musimy być alkoholikami, żeby być upitymi. My możemy być upitymi iluzją. My możemy być upitymi wyobrażeniami. My możemy być upici wszystkim tym, co my sobie sami kreujemy i w co wierzymy, chociaż to jest nieprawda. Jak zaczynamy sobie mówić pierwsze prawdy o sobie, na przykład nie chcę tam jechać z tobą. nie musisz wiedzieć na razie nic więcej.
Mhm.
Na przykład, nie chcę tam jechać z tobą. Nagle trzeźwiejemy. Ja to ostatnio pisałam w jakimś swoim poście czy pod filmikiem, że bierzemy głębszy wdech, prostujemy się, oczy się otwierają. Okej, powiedziałam to sobie na głos. Teraz zobaczę, co się zadzieje.
To jest często ważniejsze, żeby to nawet powiedzieć sobie, niż tej drugiej osobie, nie?
Tak, tak.
Bo jeżeli ty to powiesz na głos i to poczujesz, to już jesteś w domku.
Tak.
Ten jeden krok bliżej, nie?
Tak.
No właśnie, a propos jeszcze pijaństwa, nie tego dosłownego, tylko tego właśnie, o którym mówisz. Nie chcemy przeżywać emocji, tylko właśnie je również zapijamy, zajadamy, zaśmiewamy, zaseksowujemy, za co jeszcze robimy? Zakupujemy.
Tak.
Zagłuszamy.
Tak.
W skrócie. Dlaczego mi się tak bardzo... No właściwie boimy, ale wydaje mi się, że boimy się nieznanego, bo my nie potrafimy przeżywać emocji. Czy to jest stąd, że w domu zawsze było, jak dziecko było niegrzeczne, też lubię to słowo, czyli przeżywało jakieś emocje, to miało zakaz, nie?
Miało zakaz.
I było niegrzeczne, było klasyfikowane jako niegrzeczne, czyli nie zachowujące się zgodnie z jakąś normą panującą ogólnie, ogólnoprzyjętą.
Tak. Tak, nie przeżywamy emocji, bo był zakaz przeżywania.
No nie smuć się.
No nie smuć się.
No co beczysz?
Czego beczysz? No. Tak, tak, tak.
No.
Bo był zakaz przeżywania emocji.
Nic się nie stało.
Nic się nie stało.
Dziecko
przestań się przejmować,
się
nie przejmuj się.
Nic się nie stało, nie?
A zobacz, że to jest często automatyczne.
To jest odruch,
nie?
Wiem.
To jest odruch.
I ja czasami, wiesz, wiem, że ktoś to mówi w dobrej wierze
tak.
do mojego dziecka, żeby tak. jakoś się ukoić.
Tak.
Ale to tak nie działa i my musimy głośno to mówić.
No.
Że to jest nieuznawanie tego, że dla niego się właśnie stało.
Tak.
Czy dla mojej 13-letniej córki, jak przyjdzie z jakąś aferą ze szkoły, która dla mnie jest po prostu... Jak jej powiem, że się nic nie stało, no to jest najgorsze, co mogę zrobić. Tak. Bo dla niej właśnie się wali świat.
Tak.
W ten
albo,
jej świat.
Albo na przykład jesteś silna. Albo bądź silna. Albo wytrzymasz. Ty zawsze wytrzymujesz. Albo jesteś odważna. No to moje pytanie jest, a co jeśli ja w tym momencie się nie czuję odważna? Co jeśli ja w tym momencie się nie czuję silna? Co jeśli ja w tym momencie się nie czuję... że dam radę, albo nie jestem pełna nadziei.
Mm-hmm.
Zobacz, jakie to jest dać przyzwolenie na wszystkie części siebie.
A jak w takim razie, no, jak chcesz do dziecka, do przyjaciółki, do partnera...
Zapliftować.
No, co zrobić? No, widzisz, że on potrzebuje jakiegoś pocieszenia, wsparcia, nie potrafi tego nazwać, sypie się. No to tylko uznać to, że tak się czuje, to jest pierwszy krok?
To jest w ogóle, uznać, to jest w ogóle wielki szacunek i ogromna miłość. To jest tak naprawdę miłość. I ja to tak postrzegam, tego się też uczyłam. Że ta empatia i miłość potrafią, naprawdę potrafią siedzieć w ciszy, obok, po prostu, towarzyszyć. Już nie musimy, bo mamy ten pęd, żeby zagadać, żeby coś tu...
Kurde, wszystko wyjaśnić żeby, teraz.
Tak, wyjaśnijmy to.
Znajdźmy rozwiązanie.
Znajdźmy rozwiązanie. To się uda.
Damy radę.
Przytrzymajmy to chwilę w ciszy. Dajmy tej drugiej stronie...
Właśnie to poczuć i to przeżyć,
to
nie?
Poczuć i to przeżyć. I to jest empatia.
Mm-hmm.
Co ta strona druga potrzebuje sobie przeżyć, bo ona też, jej proces emocji, w której ta osoba druga jest teraz, on też ma swój punkt startowy, swoją kulminację i swoje wyciszenie. My zazwyczaj przychodzimy w punkcie jakimś kulminacyjnym i już chcemy to uciąć. Nie pozwalamy, żeby ta emocja się domknęła, żeby ona się wyciszyła u tej drugiej strony. Więc oczywiście najpiękniej jest po prostu dać tej drugiej stronie przeżyć to, co ma do przeżycia i zaproponować, że my jesteśmy w razie czego, że jakbyś chciała porozmawiać, czy jest coś, czego potrzebujesz. To są zawsze bardzo wspierające, wspaniałe pytania. Czasami ta druga strona po prostu chce, żeby ktoś przy niej siedział. Po prostu. I to wystarcza.
Czasami nie chce, żebyś przy niej
nie chce.
Siedział.
Dokładnie. Więc to już jest takie pierwsze, piękne, takie po prostu bycie, co jest też paradoksalne. Jak my zostawiamy drugiego człowieka, nie zostawiamy, porzucamy, ale zostawiamy, czyli pozwalamy mu przeżyć jego, to bardzo często po drugiej stronie wtedy się rodzi siła. Bardzo często po drugiej stronie się wtedy rodzi rozwiązanie. Albo, kurczę, ja już wiem, co bym chciał. Ja już wiem, co bym chciała. Albo już jest w porządku, już mi przeszło, czy możemy teraz porozmawiać? Bo my nie zabieramy mocy tej drugiej stronie. Nie umniejszamy, nie bagatelizujemy, nie infantylizujemy i nie zabieramy mocy. Czyli nie mówimy, no słuchaj, no już, to rozwiążmy razem, tak? Zróbmy coś z tym razem. Czyli zabieramy wtedy
tą
sprawczość i tę część, która rozkwita w tym momencie w tej osobie. Może jakieś przemyślenie, może jakaś refleksja, może jakaś potrzeba, może jakaś niezgoda. To teraz kwitnie. Czemu my sobie dajemy prawo tak często? To uciąć. Zdanie, jesteś silna, to też jest ucięcie.
Boimy się, że jemu będzie przykro, albo jej, a my chcemy ją uratować właśnie teraz, bo my mamy w sobie tyle tej empatii dla świata i dla ratowania, że my musimy to po prostu, muszę, bo się uduszę, nie?
My jesteśmy wszyscy praktycznie, na dzień dobry, byliśmy ratownikami w taki czy inny sposób, w takich czy innych okolicznościach i my, na dobrą sprawę, większość z nas powinna nosić po prostu kamizelki z napisem SOR i my naprawdę wypracowujemy w sobie taką energię i takie pokłady, tak naprawdę wydaje nam się, że mamy wypracowane takie pokłady energii, żeby pomagać całemu światu. Co się okazuje? Wytrącamy się wtedy ze swojego życia. Nie ma miejsca i siły i energii na nas. I to jest to, co bardzo często dotyczy matek. One, oprócz tych dzieci, okay, one ratują cały świat. Mhm. Potem przychodzą dzieci. Ja pierdzielę, jestem zmęczona, jestem zła, jestem sfrustrowana, bo poszłam dzisiaj podbić cały świat, uratować cały świat.
A
nie ma miejsca na mnie.
Prosił.
Tak.
Żebym tam szła.
Tak.
Ale ja sama, z dobrego serca poszłam.
Tak.
Jakie są oznaki tej dorosłości? Po czym się pokapować, że jednak się jest dorosłym? Jeśli się oczywiście nie walnęło głową w mur i już człowiek się boleśnie nie przekonał. Tak. Ale no bo może słuchają nas teraz ludzie, którzy właśnie sobie chcą zrobić taki rachunek sumienia. To ja jestem dorosła, czy nie jestem? Hmm. To jakie są takie, wiesz, oznaki tego, że bierzemy odpowiedzialność za swoje życie?
No właśnie, przede wszystkim bierzemy odpowiedzialność, czyli nie jesteśmy typem, który wytyka palcem zawsze i wszędzie na zewnątrz, bo on, bo ona, dorosły człowiek uporał się już z raną niesprawiedliwości. Czyli nie ma czegoś takiego jak niesprawiedliwość. Jeżeli jest coś takiego jak niesprawiedliwość, jeżeli jest coś takiego jak niesprawiedliwość, to tak naprawdę pytanie tutaj jest wtedy o granice. Mhm. No bo jeżeli my utykamy w czymś takim, i zobacz też ile ludzi na to energii na przykład marnuje, żeby psioczyć na politykę przez 2, 3, 4 godziny, na przykład przy stole rodzinnym.
Tak.
I jest ta wielka niesprawiedliwość. No i co z tym dalej? Oprócz tego, że wytraciliśmy tyle energii. Co z tym dalej? Mhm. Czyli dorosły człowiek widzi swoją sprawczość. Co ja mogę? Co ja w tym mogę? Co ja mogę, żeby w przyszłości mieć inaczej, jeżeli coś dało dupy ostatnio? Co ja mogę dziś? Co ja mogę z dziś dobrego przenieść do jutra i jak to mogę zrobić? Dorosły człowiek też nie stawia się w pozycji, właśnie mam związane ręce, no nic tu się nie da zrobić. Zawsze się da zrobić. Dorosły człowiek nie wstydzi i nie boi się rzucać pomysłów. Pomysły, żeby mi było wygodniej, żeby nam było wygodniej. To jest też ciekawe to, o czym wcześniej mówiłaś właśnie, że mamy, że są takie zacharowane, zapracowane na co się godzą, tak? Taką przeżywają rzeczywistość, na jaką się godzą dla siebie, jaka jest też w nie wdrukowana. Ale to jest bardzo ciekawe, bo jak ja pracuję z kobietami i na przykład pracuję z mężczyznami i widzę dwie strony medalu, to często jest tak, że mężczyzna się czuje niewidziany i kobieta się czuje niewidziana. Mhm. I to jest trochę takie, jakby jedno gadało po francusku, drugie gadało po hiszpańsku. I chociaż my mamy podobne spojrzenia, możemy mieć podobne bolączki, możemy mieć podobne sprawy tutaj do rozwiązania, do rozpatrzenia, do naprawienia, to my często nie jesteśmy w stanie się w tym skomunikować. I tak jak myślałam sobie o Dniu Ojca ostatnio, no jak był też no jakiś czas temu, i myślałam sobie o poście, który pisałam, ja tam pisałam o swoim tacie na Instagramie i miałam takie poczucie, choć ten tekst jakby nie wyszedł, ale miałam taką silną refleksję, że ojcowie są często niezauważani. bo oni wychodzą rano, idą do pracy, nie ma ich, wracają wieczorem, przynoszą pieniądze i my to też lubimy umniejszyć przez swój pryzmat ofiary, która została w domu i się męczy.
Z tym całym bajzlem.
Z tym całym bajzlem, z tym praniem, z tymi dziećmi, z tymi wrzaskami, z tym obiadem. Często jest tak, że coś jest niewygodne dla mężczyzny w tym wychodzeniu rano, wracaniu wieczorem. A coś jest niewygodne dla kobiety w tym bajzlu, syfie, krzyku i tak dalej.
Z reguły tak jest, tylko trzeba to nazwać, tak?
Tak,
razem.
Trzeba to nazwać razem.
Kochanie, wierz mi, że wolałbym z wami spędzać więcej czasu,
tak.
Ale na dziś nie mogę po prostu, bo mam taki etat. A ja bym wolała wychodzić do pracy
tak.
I znikać na chwilę z tego domu,
tak.
Ale na dziś nie mogę. No to może w weekend.
I to jest na przykład dorosłe partnerstwo.
Ty zostaniesz troszkę, ja troszkę wyjdę, a potem spędzimy troszkę też czasu razem,
tak.
Nie?
Tak, i to jest dorosłe partnerstwo. Dorosły nazywa.
No tak, no bo życie się prostsze nie stanie nagle z dnia na dzień, jak my dorośniemy.
Tak.
Ale de facto będzie prostsze, bo będzie ponazywane, więc oswojone.
Tak.
Więc nie będziemy się musieli domyślać albo domyślać się nieprawdy, czyli on to jest zajebiście szczęśliwy. Zrobił mi to dziecko, a teraz całe dnie znika, go nie ma i w ogóle nie ma odpowiedzialności.
Tak.
I jego życie się nie zmieniło, a moje jest do dupy, nie?
Dokładnie tak.
Poza a on tym siedzi i mówi tak, Boże, mam to dziecko i nie mogę nawet z nim spędzić czasu. I z tą moją żoną.
Tak. My mamy z Miłoszem różne okresy od urodzenia Ignacego, bo było tak, że ja wróciłam szybko, naprawdę szybko do pracy. Tak naprawdę już w drugim miesiącu życia Ignacego ja już pracowałam. Miłosz się wtedy zajmował małym, potem ja się zajmowałam małym, Miłosz pracował. Były takie momenty, gdzie Miłosz siedział więcej z Ignacym, bo ja na przykład miałam ileś tam projektów, ponakładało mi się, a były momenty, gdzie ja siedziałam dłużej z Ignacym i Miłosz gdzieś tam był przed komputerem, załatwiał i robił swoje rzeczy. I ja miałam kilka razy takie sytuacje, momenty, gdzie ja miałam taką wewnętrzną, po prostu taki krzyk wściekłej matki w środku, że kuźwa, oddajcie mi dziecko. Ja nie chcę tu być, tu siedzieć, tylko ja chcę do mojego dziecka. I w drugą stronę Miłosz miał dokładnie to samo. Nasze rozmowy na temat tego i tylko tego, że na przykład to jest teraz dla mnie trudne. Drugi tydzień tak mało widywać Ignacego. Albo dla Miłosza. To jest dla mnie trudne, że nie mogę z wami nawet wyjść na spacer. Samo nazywanie powoduje, że my się odsykiwamy, tak? Jesteśmy ocknięci. Właśnie to, co powiedziałam wcześniej, trzeźwiejemy. Tu już się bardzo dużo rozprasza trudnego, tu już przychodzi bardzo dużo lekkości, bo życie i tym nie jest dorosłość. Nie jest szukaniem ideału. Jak my szukamy ideału w jakimkolwiek obszarze naszego życia, to znaczy, że jeszcze szukamy z punktu dziecka.
Księżniczkowego.
Tak jest, księżniczka i książę. Jak my widzimy, co jest rzeczywiście, reagujemy na to, patrzymy, co możemy zrobić, co możemy zmienić. Rozmawiamy o tym, co czuję, z komunikatu ja, to jest też zawsze ważne, co ja czuję, bo ja mogę zawsze mówić i robić tylko za siebie. Jak z tym wychodzimy, to jest dorosłość. Widzimy sprawę, widzimy swoją sprawczość. Tam naprawdę przychodzi dużo lekkości. I to, co pracuje też przy tych kobietach i przy tych mężczyznach, co przed chwilą powiedziałyśmy, że są te kobiety, które tak przy tym domu, i są ci mężczyźni, którzy znikają. To są też pewne echa tego, co pracowało przy naszych prababciach, przy naszych babciach, gdzie kobiety zostawały same, a mężczyźni szli na wojny. I to jest, to w nas pracuje. My, trzeba to powiedzieć na głos, my niejednokrotnie przeżywamy w sobie, przechowujemy w sobie 2, 3, 4 pokolenia kobiet, które czekały na mężczyzn, a ich nie było. A mężczyźni wycięci, bo wojna. Mężczyźni, z drugiej strony patrząc, odwracamy monetę, przeżywają to samo, tylko po drugiej stronie. Oni nie mieli ojców, oni nie mieli dziadków często, oni nie mieli pradziadków, bo ich wycięło. Jaki jest wzorzec męski, jak nie ma męskiego? Znikam, odcinam się, uciekam w coś. Przecież to są, jak my Dlatego mówię, że świadomość, widzenie tak dużo przynosi, bo jak my widzimy już te wzorce, tę układankę, te puzzle nam się zaczynają kleić, to my widzimy, co my realizujemy tym swoim życiem. Okej, Boże, to jest taka dynamika, to są takie mechanizmy. Przecież my możemy inaczej. Możemy w ogóle razem, chcemy inaczej. Tylko nawet o tym nie wiemy.
Głowa mi zaraz odpadnie od tego kiwania. Mnie tu nie widać, ale ja tu siedzę i kiwam głową. Kiwam głową po prostu jak taki piesek na tylnej szybie.
Mam cheerleader.
Niesamowite. Słuchaj, to jest w ogóle jakiś taki poziom świadomości, że ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy nie wykonali jeszcze ruchu, czy oni tam są w stanie w ogóle tego dosięgnąć, nie? Bo ja kiwam głową, bo już tam byłam, bo już to wypłakałam, wyrzygałam, wywrzeszczałam i zdarza mi się wracać do tego miejsca właśnie, wiesz, że się mnie cofa i sobie myślę, Boże, dobra, znowuż się gdzieś zapędziłam, przecież już to przerabiałam, więc łatwiej wyleźć, nie? Znowuż tak. Na powierzchnię, ale od czego tu zacząć to dorastanie i to branie odpowiedzialności? Co to znaczy w ogóle przeżywać emocje? Jak to się robi? Mm-hmm. I dlaczego to jest takie ważne? Mm-hmm.
Uczucia i odczucia, bo tak naprawdę my też mylimy uczucia z emocjami. Uczucia i odczucia to jest nasz stan taki permanentny. Można powiedzieć, że to jest trochę jak baza pod make-up. Mm-hmm. Czyli to jest jakby coś stałego. Emocja to jest coś, co się zapala, odpala na chwilę. Przychodzi i odchodzi. To tak. Jest powiedzmy cień do powiek. Możemy, on jest,
jest
może go nie być.
Fajne to porównanie.
I jak przychodzi do nas emocja, to co jest dla niej najważniejsze, to to, żeby pozwolić ją sobie przeżyć. Dać sobie czas, kolokwialnie mówiąc, usiąść na tyłku i ją przeżyć do końca. Nie zapędzić jej telewizją, alkoholem, muzyczką, Instagramem, czy inną formą social mediów, pogadaniem z przyjaciółką szybko, gdzieś na kawę lecę na miasto, kupię sobie coś w internecie, żeby mi na jutro przyszło. Czyli wstrzymuję wszystkie te działania wtórne, siedzę z tym, co jest.
Przykład poproszę. Jaka to może być emocja?
Przykład. No na przykład. Niech będzie. 3 dni temu miałam taką sytuację, że czułam bezsilność, przyszła do mnie bezsilność, bardzo silna bezsilność i wtedy pod moją opieką był Ignacy, Miłosz był z psami, a ja czułam, że zaraz się pobeczę na maksa i że ja już jestem jakby... Przyszła emocja. Dzień dobry, emocja. Mm-hmm. Moja mama mówi, zawsze tak mówi, że słuchaj, no przyszła mi emocja. Więc tak, przyszła mi emocja.
Bezsilność.
Bezsilność.
Nazwałaś ją, bo
nazwałam
poczułaś.
Ją, tak, bo nazywamy emocje, co czujemy. Wiedziałam, że Miłosz jest jeszcze z psami. Napisałam mu SMS-a, żeby już wrócił, że go proszę, żeby wrócił. Położyłam Ignacego w łóżeczku, zostawiłam go z zabawkami. Wiedziałam, że mi już wróci za minutę, dwie, a ja poszłam do łazienki i zostawiałam drzwi otwarte. Tam się popłakałam, cały czas słuchając, czy Ignacy, czy jest okej, okay, mm-hmm. nie? Ignacy się bawił, spoko, a ja się po prostu popłakałam w łazience obok. Przyszedł Miłosz, poprosiłam, żeby poszedł do Ignacego, bo ja jeszcze muszę sobie posiedzieć w łazience. 10 minut później wyszłam z łazienki, było w porządku. Bo to była moja bezsilność, ona dotyczyła mnie. Zresztą nasze emocje najczęściej dotyczą nas i tego, co nasze. I to jest przykład z życia wzięty, czyli tworzę okoliczności. Znów nie mówię, o nie, no bo ja miałam dziecko pod opieką, to ja się nie mogłam sobą zająć. No nie.
Co mogłaś jeszcze zrobić inaczej? Nie wiem, jak to powiedzieć, źle, niedobrze?
Gdybym się z tym nie konfrontowała, to bym po prostu trzymała Ignacego na rękach. Pozwalałabym mu, żeby jadł moją emocję. Wstrzymywałabym, zasupływałabym gardło, wstrzymywałabym łzy, po czym jakby Miłosz wrócił, to albo bym już była zła.
I byś powiedziała, dlaczego tak długo
tak,
ci nie było?
Dlaczego tak długo ci nie było? Nie wiesz, że u mnie jest to i
że
tamto?
Że ja jestem właśnie
tak?
bezsilna do cholery?
Tak. Albo bym w ogóle już po prostu, wiesz, napiła się wody, przejdźmy do porządku dziennego. To się rozchodzi, dokładnie. To się
Czyli
rozchodzi.
Rozchodzenie nie jest dobre, bo to nie jest przeżywanie.
Nie ma rozchodzenia. Nie ma rozchodzenia. Rozchodzenie nam te emocje odkłada po prostu.
Upycha gdzieś tam,
upycha,
nie?
Gdzieś. Czasami to wyjdzie przez ciało, czasami to wyjdzie przez nieadekwatną reakcję do czegoś kolejnego, do jakiejś mini kłótni, do jakiegoś, nie wiem, nastąpnięcia na zabawkę, nie? To jest wyjątkowy, to jest wyjątkowa umiejętność, żeby na przykład wkurzać się na maksa na odpowiednią osobę w odpowiednim czasie. Bo my bardzo często po prostu przenosimy albo to, czego nie przeżyliśmy wcześniej, albo jakieś swoje własne historie przenosimy na daną sytuację, na konkretną osobę. No i dzień dobry, awanturo. Mhm. I my to wszyscy mamy przecież.
Oj, mamy, sama mam. No dobra, a jak ci nagle przychodzi, bo te emocje się też lubią tak przenikać, nie?
Tak.
Że przychodzi ci na przykład bezsilność, a ty to właśnie obracasz w złość. To wynika tak. Z tego, że nie dałaś tej bezsilności wybrzmieć?
Często tak. Często to już się wtedy zamienia w emocję wtórną.
To ja mam chyba z tym jeszcze problem, teraz mi się tak wydaje, że ja właśnie nie zatrzymuję w pewnym momencie, tylko wiesz, gdzieś tam jeszcze polecę i potem się zmagam już z kompletnie czymś innym.
15 minut za późno, nie?
No.
To jest to. Tak. To wtedy nadal możemy się zatrzymać z tym, co jest. I nawet fajne na początku przynajmniej jest rozpisywanie sobie. Czyli co czuję w tym momencie, okej, niech to będzie złość, zapisuję złość, siedzę sobie z tym i badam, czy coś jest pod spodem. Z czego jest zbudowana ta góra lodowa. I może w ciągu minuty, dwóch, trzech przyjdzie do mnie, jak zaczynam z tym siedzieć, jak zaczynam też myśleć o tym, co się ze mną dzieje, może o sytuacji, może o jakiejś osobie, to zaczynam odkrywać, że mi jest smutno. Mi jest smutno, na przykład. A pod tym na przykład jest dopiero bezsilność. I docieramy, że pierwotna była ta bezsilność. I to poczucie na przykład, że nie wiem, że nie mogę, że nie mam wpływu albo że nie mam siły, tak? Po prostu beznadzieja jakaś, bezsilność do mnie przyszła. Więc te emocje wtórne my też jesteśmy w stanie sobie odkrywać. Po prostu trzeba przy tym siedzieć i z tym siedzieć. My też te emocje wtórne mamy. Te zagłuszacze swoje właśnie wtórne, bo też na przykład w domu milej widziany był płacz niż złość. Więc my nie czujemy złości, ale na przykład zamiast złości my płaczemy.
Są też ludzie, którzy nigdy nie płakali.
Tak.
Albo płakali tak. Pierwszy raz w wieku 40 lat.
Tak. Tak.
Też miałam jakiś problem z płaczem, bo miałam tak właśnie, że słyszałam, no i co, teraz się pobeczysz? No i przestałam beczeć, nie?
Wiesz,
beczałam sobie na przykład pod prysznicem,
tak.
Żeby mi nikt nie słyszał, bo
tak.
Miałam poczucie wstydu, że tak. Płakanie jest niedobre, nie?
Tak. Wiesz, kiedy ja przestałam na chwilę umieć płakać?
No.
Przez miesiąc chyba nie płakałam. Wróciłam z Ignacym ze szpitala, w którym byłam przez 3 dni sama i to było trudne. Miłosz w ogóle nie mógł wejść, no bo wiadomo, pandemia, wszystko. I ja wróciłam do domu, tak się rozryczałam do Miłosza, że to było dla mnie trudne, że mamy wspaniałego synka, bo ja byłam bardzo szczęśliwa, ale to był mój moment, że ja to muszę wszystko upuścić, no bo przy Ignacym tam w szpitalu, no to nie były warunki. O, to była przytrzymana emocja. To była przytrzymana emocja. 3 dni i ona ze mnie wybuchła. I później od tego płaczu ja miałam taki miesiąc, że ja byłam, coś mnie wzruszało, ja w ogóle nie mogłam płakać.
Naprawdę po urodzeniu dziecka?
Tak.
Z reguły wtedy kobiety płaczą
tak.
Na, wiesz,
tak.
Widok reklamy,
tak.
Wiesz, Coca-Coli, no, czy czegoś.
I uwaga teraz.
Co to było? Co ci tak
co
zamroziło?
To było właśnie? No dzień dobry.
No.
Dzień dobry, widzenie, tak. Moja mama po urodzeniu mojej siostry, potem mnie, miała bardzo dużo pracy, bo musiała mieć, bo było bardzo krucho z pieniędzmi. Dwójka rodziców, aktorów, lata 90, nikt na etacie, ratuj się kto może generalnie. I moja mama opowiadała mi niejednokrotnie, że ona musiała zacisnąć zęby. Totalnie zacisnąć zęby. I ja przez te pierwsze miesiące tak naprawdę byłam pod opieką dziadków. Zresztą nawet i dłużej niż przez pierwsze miesiące. Pod opieką rodziców mamy. A moja siostra, rok starsza, jeździła z rodzicami na próby do teatrów różne. Więc ja tak naprawdę byłam sama. I jak ja zaczęłam sobie po tych 2-3 tygodniach tak sobie siedzieć z tym, dlaczego ja nie mogę płakać teraz? Co tu się dzieje? Tak silnie do mnie przyszła, bo to było w takiej medytacji, wizualizacji, robiłam ćwiczenie. Tak silnie do mnie przyszła ta mama, która musiała po prostu robić, zapieprzać. Nie ma czasu, żeby pomyśleć o tym, bo nie było czasu, nie było takiej okoliczności, przestrzeni, żeby pomyśleć o tym, że moje dziecko 2-3-4-miesięczne nie jest przy mnie. Mhm. Tylko trzeba było się trzymać. I jak ja to zobaczyłam, to trzymanie się, to mi tak wszystko puściło. Więc
ale
to widzenie.
Kurczę, skąd ta świadomość? Wiesz, no ty masz świadomość, ale jak kobiety mogą się doprowadzić do jakiegoś naprawdę złego stanu, nie wiedząc, co się z nimi dzieje, nie?
No.
Czyli co, trzeba pytać, trzeba się dowiadywać, jaka jest twoja historia? To ma tak często wpływ?
Nawet się nie trzeba pytać, jaka jest historia, bo my często też, jeżeli... I to też pewnie wiesz, że jeżeli jakby nie przepracujesz iluś roboczo godzin ze sobą, czy jeżeli nie jesteś po danych kursach czy szkoleniach, to często trudno ci jest połączyć te kropki. Ja. Ale...
Nawet jak jesteś, to czasami ci trudno.
Tak, tak, bo też ciężko jest patrzeć na samego siebie, nie? My jesteśmy najczęściej najmądrzejsi, jak jest tam, a jak jest tu, to jest już trudno na siebie patrzeć i sobie to jakby widzieć to szerzej. Ale to, co my sobie zawsze możemy dać, to to, tą uważność, że kiedy jest mi źle, naprawdę źle, a dbam o siebie i kocham siebie, to też jest wyrazem samomiłości. Danie sobie szansy na to, żeby pójść gdzieś. Żeby pójść na, nie wiem, warsztat, czy coaching, czy ustawienia, czy terapię, czy psychoterapię, bo tych metod jest wiele i ja widzę, spotykając się z kobietami i z mężczyznami zresztą też, że nie jedno i to samo działa na każdego, więc też sobie trzeba powiedzieć, że każdy ma jakieś swoje metody, swoje preferencje.
Tak, ja się z tego mega cieszę, że jest taki wybór.
Ja też się z tego
cieszę.
Bo to
znaczy, że dla każdego coś się może znaleźć, tak. Nie? A nie, że jest jedna metoda i jednemu podpasuje, a drugiemu nie i koniec.
Tak, tak. Więc tutaj jakby nie ma wstydu, ani nie ma bólu, ani nie ma jakiegoś takiego, no właśnie, no shame'u w tym, żeby chodzić, żeby się kształcić, żeby brać udział w rozmaitych warsztatach i żeby, jeśli tak chcemy, chodzić do psychologa czy na psychoterapię. To jest wyjątkowe i to jest wspaniałe, że my mamy takie możliwości, bo chciałabym tutaj dodać, że nasze babcie i prababcie takich możliwości nie miały.
Mm-hmm. Dokładnie.
To jest nasz przywilej.
Tak. No, jestem trochę starsza od ciebie. Jak to właśnie wyszło dzisiaj? Słuchaj, chodzić na psychoterapię, to ja tutaj w ogóle mówię prawie w każdym odcinku i wszystkich zachęcam. I w ogóle jest mi tak niezmiernie miło, ile osób do mnie pisze, że dzięki tym podcastom zaczęło, że się pięknie przełamały, wiesz, że posłuchały też różnych ludzi, którzy tutaj przychodzą i też psycholożek i po prostu zobaczyły, że to nie jest takie straszne, tak. i że to może być naprawdę fajne.
Tak.
Natomiast myślę sobie też, że warto to zrobić jak najszybciej. Wtedy, kiedy jeszcze nie jesteś na tych kolanach,
tak.
I kiedy ci się wydaje nawet, że w sumie wszystko jest w porządku,
tak.
To nawet tak pójść i pogadać, bo fajnie jest na przykład przejść psychoterapię albo cokolwiek, coś związanego ze spotkaniem się ze sobą, na przykład zanim ma się dzieci, nie? Że to tak bardzo ułatwia.
O tak. Oczywiście.
To jest później po prostu i tak, super ułatwiające.
Tak, później i tak jeszcze dzieci do wielu spraw nas stawiają. Poza
pokazują.
Tym też pokazują, pięknie pokazują. No oczywiście, tak, to są po prostu wysłannicy, no tak naprawdę wysłannicy całej rodziny.
Z lustrem.
Z lustrem.
W rękach.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I nawet dzisiaj napisałam to w poście, że macierzyństwo dla mnie bardziej niż pracą nad dzieckiem, że o, tyleś trzeba oporządzić, tyle trzeba zrobić przy dziecku. Bardziej niż pracą przy dziecku, to jest dla mnie praca przy sobie. I myślę, że to jest bardzo ważne, to bym też chciała zaznaczyć, że to nie jest tak, że my nie będziemy przeżywać emocji.
że te emocje znikną, bo my już się tak wypracujemy, wykołczujemy, wypsychologizujemy, że emocje znikną. Nie, one będą, tylko my będziemy mieć narzędzia, bezpieczne narzędzia, żeby tym zarządzić. I żeby z tego wyjść dla siebie w bezpieczny, funkcyjny, a nie dysfunkcyjny sposób.
Bezpieczny dla siebie i swojej rodziny, tak. Bo to idzie później rykoszetem po wszystkich, nie?
Tak.
Jak to dorosłe życie świadome nas nagradza? Co tam się czuje, jak już się ukochasz swoje wewnętrzne dziecko, ukochasz jakkolwiek, to nie znaczy, bo tam różne prace można wykonać. Ja tu opowiadałam w jednym odcinku, jak to wyglądało na przykład u mnie. To jest takie najważniejsze spotkanie w ogóle w moim życiu z tą Justysią.
Tak.
Jak ja ją spotkałam, to było naprawdę niesamowite i wtedy dopiero mogłam stanąć przed moimi dziećmi jako mama, nie?
Tak.
I na przykład nie bać się stawiać zdrowych granic.
Tak.
Bo kiedyś nie potrafiłam stawiać zdrowych granic, tylko właśnie z poziomu dziecka, które nagle sobie wymyśliło, że czegoś zabroni, to robiłam, nie? I nie, średnio to działało, co było dosyć frustrujące. A wiem, że moje dzieci potrzebują zdrowych granic, nie? To nie chodzi o zakazywanie czegoś, ale po prostu jakiś tor, w którym mogą się poruszać, nie? Żeby z tego nie wypaść.
Tak.
Ale jakie jest dla ciebie, powiedz, co ci to daje? Bo ty jesteś dorosła.
Nie czuję się dorosła.
No, a w ogóle nawet to ja tu nie mam wątpliwości. Ja to powiedziałam jako stwierdzenie. Nie zapytałam cię nawet, zobacz. Przepraszam, uznałam cię za dorosłą. No, ale to wszystko, co mówisz, co robisz, jest tego świadectwem i najlepszym przykładem. Jako pierwszą taką cechę, którą ja widzę i jak cię obserwuję i patrzę, co mówisz, w jaki sposób, to jest spokój, wydaje mi się, który rozumiem, że nie zawsze też jest u ciebie, nie? Bo do mnie też ludzie piszą, Boże, jaka pani jest spokojna. Ja bywam spokojna i bywam wkurwiona i bywam rozzłoszczona, rozsmucona, rozżalona, rozkażda.
Tak, tak.
To chyba też o tym, nie?
Tak. To jest w ogóle super, co powiedziałaś, bo po pierwsze to jest takie, że my wszyscy mamy części siebie. My wszyscy zawieramy części siebie, to znaczy jest Marianna, Justyna, Kinga, Alicja, Ewa, które są pewne siebie i są te, które mają niepewność. Są te, które są wygadane i te, które by się skuliły i schowały. Są te, które czują się odważne i są te, które czują się bezsilne i zawstydzone. Są te, które chcą wyjść do przodu i są te, które chcą zostać w ostatnim rzędzie i po prostu się przykryć kocem. My wszystkie te części w sobie zawieramy. Tutaj też chętnie wam zostawię takie ćwiczenie. Zapiszcie sobie na kartkach różne części siebie, jakie zawieracie. To mogą być części siebie, które są skrajne nawet, tak? Tak na przykład jak pewność siebie i niepewność. Zobaczcie, ile wy części siebie zawieracie. Może się okazać, że jak rozłożycie te części siebie, te kartki obok siebie, to że cała podłoga jest zapełniona. Tyle jest mnie różnej. Popatrzcie sobie na te części siebie, pooddychajcie sobie tym, co czytacie na tych kartkach i zobaczcie, na ile macie zgodę, żeby uznać całość.
Ale wymień na przykład 5 części siebie.
Mnie?
No na przykład siebie albo przykładowe, nie muszą być o tobie.
5 części siebie przykładowych. No na przykład pewność siebie, niepewność. Strach i brawura. Seksapil, wstyd.
Czemu tak skrajnie?
Bo my naprawdę takie części siebie zawieramy.
Okay.
Mogą to być w ogóle nieskrajne części siebie. Może się okazać, że mam więcej tego, albo mam więcej tego, ale często, jak my nie wypisujemy tego, co nieupudrowane, nieprzypudrowane i brzydkie, to po prostu często się jeszcze z tym nie chcemy skonfrontować. Ja zawieram w sobie wstyd i niepewność i brak spokoju. Zawieram w sobie jakąś taką może czasami, nie wiem, beznadzieję, zawieram w sobie czasami chęć, że nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli. Ja to wszystko też w sobie zawieram, tylko ja to asymiluję. Nie mam z tym problemu. Nie mam problemu, żeby powiedzieć o tym na głos. I jak sobie popatrzycie na te wszystkie części siebie, Zobaczycie, czy uznajecie je wszystkie. Bo tutaj często nam się włącza, ja się naprawię.
Mhm.
To jest złe, to jest złe, to jest złe. I ocena.
No właśnie, ocena mi się też to się włączyło, włącza. Jak ty powiedziałaś tak. O tych skrajnościach od razu, że no dobra, no to może to się da jakoś coś z tym zrobić, nie?
No właśnie.
Ale one zawsze w nas będą.
Tak.
Tylko im bardziej je damy im akceptację, to nie będą tak wywalać może z taką siłą, tak? To jest o tym?
Tak. Teraz tak. Wszystko, czego my nienawidzimy, nieważne, czy to jest nasza cecha, czy to jest były partner, wszystko, czego nienawidzimy, z tym się związujemy.
Mhm.
I tak jak na przykład nienawidzimy byłego partnera i ta nienawiść nas bardzo mocno trzyma, bardzo mocno, to nie mamy miejsca na nowe partnerstwo. Albo w nowym partnerze widzimy nagle cechy byłego, bo on w nas cały czas żyje.
W ogóle noszenie odrazy, urazy do kogoś i kroczenie sobie przez życie z tym ma taką energię, że cię to będzie tylko wyniszczać, nie? Wypalać. Tak. A ludzie tak to pielęgnują, tak podlewają, tak pielą te grządki.
Tak.
Jakby od tego zależało ich życie, nie?
Bo to czasami trzyma przy życiu. Albo trzyma żywo relację, o której my na głowę mówimy, że chcemy, żeby umarła, ale ona nam jeszcze coś daje. To, że ja na przykład mogę zadzwonić do swojego byłego i go opieprzyć, że jest złym ojcem. O, coś mi to nadal daje. Okay. Coś mi to daje.
Mogę się tam wyżyć? Mogę się tam wyżyć.
Jestem tam lepsza, bo jestem lepszą matką niż ty ojcem.
Mhm.
Znajduję tam jeszcze coś dla siebie. Coś tam jeszcze, to bez oceny, ale coś tam jeszcze dla siebie znajduję. I dokładnie tak samo jest z tymi częściami siebie, które widzimy na tych kartkach, których nienawidzimy. To one nam tym mocniej w życiu wybijają, tym silniejsze się dla nas stają, tym bardziej jaskrawe one dla nas są, bo ich nienawidzimy, bo je chcemy wyciąć. Im mniejsza asymilacja cienia, tym ten cień bardziej wrzeszczy i daje o sobie znać. Finałem tego ćwiczenia jest pokłon przed wszystkimi częściami siebie, przed wszystkimi kartkami i zdanie przyjmuje się w całości. Tu się różne emocje uwalniają.
Mhm.
Można płakać, bo może to jest trudne się zobaczyć w całości. Tak jak trudne jest dla nas zobaczyć się nago niejednokrotnie i po prostu patrzeć. Bo my chcemy ulepszać i naprawiać.
Mhm.
Mamy ten rys w sobie.
No tak. Nie wiem. Nie wiem, co jeszcze. Nie wiem, co dalej. Jak zaczynałyśmy dzisiaj, to się mówiłam, że mam jakiś taki smutek w sobie, nie?
Tak.
I dzisiaj taki jakiś mam dzień i właśnie kiedyś bym udawała, że tego nie ma, a dzisiaj wypowiedziałam to na głos, jak ty przyszłaś.
Tak.
I to jest właśnie też chyba uznanie, nie? Tego, że tak się czuję, co nie znaczy, że nie jestem profesjonalnie przygotowana do nagrania mojego podcastu, no bo przychodzę do pracy ze smutkiem.
Tak.
Który tak naprawdę nie wiem jeszcze skąd do mnie zawitał i,
tak.
I ciekawa jestem tego, co ta emocja mi dzisiaj chce powiedzieć, bo może to, że właśnie wyjechałam, bo dzisiaj przyjechałam z wakacji, gdzie zostawiłam rodzinę i przyjechałam do domu i poczułam się zajebiście.
Tak.
Ale może jedna część mnie tam została na przykład, nie?
Tak, tak. Może zawieram w sobie ekscytację, że nagrywam podcast i tęsknotę.
Tak.
I okej. Okay.
Zakończ jakoś, Marianka, za mnie dzisiaj.
To ja mogę zakończyć tym, że cieszę się ogromnie, że tu jestem, ale ty też wiesz, na przykład powiedziałaś, spokój w tobie jest, a też jak tu przyszłam, początek miałam zestresowany i tak sobie myślę, kurde, co ja tu w ogóle będę mówić, jak tu weszłam? Czy ja mam w ogóle cokolwiek do powiedzenia? Nie wiem. I też sobie na to daję przyzwolenie. Jakie to jest, jak my dojrzewamy. Zobaczcie, jakie to jest słowo. Rozbieramy dzisiaj słowa na części pierwsze, tak jak odpowiedzialność. Dojrzewanie, czyli widzę, dojrzewam. I ja myślę, że ta dorosłość to jest widzenie. Widzenie tego, co miałam i nie miałam jako dziecko. Wszystkiego, czego nie dostałam i wszystko, co dostałam. Widzenie siebie taką, jaką jestem dziś. Widzenie swoich potrzeb. Reagowanie na swoje potrzeby. Widzenie wszystko, czego chcę i wszystko, czego nie chcę. widzenie wszystkiego tego, do czego jeszcze nie stanęłam i widzenie wszystkiego tego, do czego już stanęłam. My się tej dorosłości uczymy całe życie, ale my się z nią w pewnym miejscu i momencie jesteśmy w stanie zakotwiczyć. W tej dorosłości jesteśmy się w stanie zakotwiczyć. Ja z całego serca Wam życzę tego dojrzewania, tego doroślenia, znajdowania tej swojej wewnętrznej dorosłości i wszystkich swoich części. I życzę Wam tego, żebyście, jeśli jest taka potrzeba, żebyście sobie obtarli te nogi, zobaczyli, że te stopy są biedne, że można inaczej, że można mieć wygodne buty i żebyście wyszli do zmiany wtedy, kiedy będziecie gotowi. Ta gotowość, to ona tak naprawdę jest paliwem, bo tak to by nam się nie chciało. Jaka tu motywacja? Jak jestem gotowa, to wtedy mi się chce inaczej.
Gotowość się czuje.
Gotowość się czuje. Och, tak. Tak.
Dziękuję Ci bardzo. Głos mi się łamie. Jest we mnie jakiś dzisiaj smuteczek, ale pobędę
sobie.
Przyjmujemy go i pobędę sobie z nim. Bardzo Ci, Marynka, dziękuję za Twoją prawdę i za to, że się tym dzielisz i za to, że, nie wiem, płynie od Ciebie coś takiego, że mnie to po prostu dotyka tak do żywego. I myślę, że ta rozmowa jest zupełnie inna niż wszystkie, które do tej pory tutaj nagrałam. I też czuję za to wdzięczność, bo to oznacza, że jest jeszcze tyle nieodkrytych różnych obszarów, które możemy dotknąć i poruszyć. I ja się z tego bardzo cieszę. Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję.
Dzięki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam 3 sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.